6 minut po godzinie 22 nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Kłaniam się Państwu pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do 23 będziemy z Państwem, jak zwykle w niedzielne wieczory. A dziś temat trudny, ale a propos ostatnich dni związany z odchodzeniem, przemijaniem, śmiercią. Odwiedzaliśmy miejsca spoczynku tych, którzy odeszli, zapalaliśmy świeczki, no i konfrontowaliśmy się z własną śmiertelnością, kiedy to szturchnie nas kiedyś anioł stróż. A to już? Tak, to już. Zawsze za wcześnie. Boimy się śmierci, boimy się tego tematu, żyjemy w kulcie młodości, sukcesu, bogactwa. Zagłuszamy ten lęk imprezami, alkoholem, jedzeniem, seksem, zakupami, pracą. A przecież nieuchronnie zbliżamy się do ostatecznego końca. Codziennie, jakby to nie zabrzmiało. Dziś w audycji, proszę Państwa, porozmawiamy o odchodzeniu, o towarzyszeniu w ostatnich chwilach bliskim i towarzyszeniu osobom, które kogoś straciły. A każdy z nas stracił bądź straci kogoś, zanim sam umrze. To pewne. Przewodnikiem w tej trudnej rozmowie będzie dziś Agnieszka Paczkowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka jest psycholożką kliniczną w hospicjum dla dzieci i dorosłych księdza Dutkiewicza w Gdańsku. A będziemy grać z pięknej płyty o znamiennym tytule The Time, Możdżera, Danielsona i Fresco. 600-306-0606. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Do 23 zaczynamy. Możdżer, Danielson i Fresco z płyty The Time muzycznie. A w studiu Agnieszka Paczkowska, psycholożka kliniczna z hospicjum dla dzieci i dorosłych księdza Dutkiewicza w Gdańsku, dziś w nocnych rozmowach. Jak to jest, Agnieszko, jak pracuje się na co dzień i jest się blisko z tematyką śmierci, odchodzenia, przemijania? Czy człowiek jest bardziej zdystansowany, pogodny, czy może smutniejszy w życiu? Jak to jest z tobą?
To trudne pytanie, bo ja po prostu jestem. Ale jeśli miałabym się w ten sposób zastanowić, to mam wrażenie, że ta praca powoduje, na pewno odmieniła mnie. Tak jak odmienia moje koleżanki, pielęgniarki, lekarki pracujące w hospicjum. Bo dosyć szybko odsłoniła się przede mną śmierć w życiu, że ona jest. W dosyć młodym życiu, miałam wtedy 25 lat i zobaczyłam, że ona naprawdę istnieje. Myślę, że takie doświadczenie spotyka ludzi wtedy, kiedy zaczynają chorować czy umierać ich rodzice, czyli jakieś 10-20 lat później.
Tak.
A mi przyszło dojrzewać, zakładać rodzinę w takim momencie, kiedy już wiedziałam, że to jest. I myślę, że no, nie wiem, jaka bym była inna, gdyby nie to doświadczenie hospicyjne.
Jesteś bardzo blisko na co dzień właśnie przy odchodzeniu, przy śmierci, która jest. No właśnie, jak to wpłynęło na ciebie? Po pierwsze, uświadomiłaś sobie wiele lat temu, że jest, że nie można jej odsunąć, udawać, że jej nie ma, a często tak żyjemy.
Tak. Po drugie, na pewno przymusiła mnie, żeby dosyć szybko uporządkować sobie sprawy związane z, no właśnie, uwalnianiem się od rodziców, z pracą nad lękiem o tym, że się ich straci albo że moje życie kiedyś dobiegnie końca, bo te problemy przede mną stanęły, jak się zaczęłam utożsamiać z ludźmi, którym przyszło mi towarzyszyć w odchodzeniu, więc taką pracę psychologiczną musiałam wykonać nad sobą wtedy, żeby móc towarzyszyć i być bardziej obecną, żeby nie widzieć własnych problemów, tylko być z rodzinami, z pacjentami.
Co to znaczy uwolnić się od rodziców?
No w takim sensie dojrzeć, stanąć na własnych nogach, poczuć, że jest się dorosłym dzieckiem.
Oddzielić się.
I oczywiście życie nam pomaga tak się oddzielać, wchodząc w długotrwałe relacje, w związki, mając dzieci czy różne inne wyzwania życiowe, zaczynając mieszkać samemu, no to każdy z nas w ten sposób dojrzewa. Na pewno praca w hospicjum powoduje, że te sprawy trzeba ogarnąć dosyć szybko, stanąć w nimi w prawdzie. Kto tego nie zrobi, ten na pewno no więcej musi włożyć w energii, w takie chronienie siebie samego.
A świadomość tego, że, no, że na pewno ta śmierć jest, tak? I że czeka na każdego z nas. I każdy dzień jest zbliżaniem się do niej. Wpływa na to, że jesteś pogodniejsza w życiu, bardziej radosna, zachłanna na to życie. Czy być może bardziej zdystansowana, spokojna, wyciszona?
Trudno powiedzieć, to chyba zależy od osobowości, czy jesteśmy bardziej...
A u ciebie?
Myślę, że ona powoduje, że jestem bardziej uważna, to na pewno. Moje poczucie humoru się nie zmieniło.
Dużo się śmiejesz.
Dużo się śmieję. Natomiast na pewno jestem uważniejsza na to, co się dzieje dookoła mnie. I na pewno jestem bardziej świadoma tego, że gdy dzieją się jakieś trudne rzeczy w moim życiu czy w życiu moich bliskich, to wiem, co jest potrzebne, żeby móc przejść te trudności. To mi daje ta wiedza, którą mam dzięki no, doświadczeniu no, bardzo trudnych, ekstremalnie trudnych uczuć, które towarzyszą pacjentowi czy rodzinie. Ale też jest to praca, która no, obciąża. Męczy. I póki jest się młodym, czy bardzo młodym, to tego może tak nie czuć, ale od jakiegoś czasu czuję, że moje zasoby się wyczerpują i coraz trudniej jest je odnawiać. Tego doświadczam, ale tego też pewnie doświadczają osoby, które żyją coraz dłużej na tym świecie. I też jak pytasz mnie o to, to też sobie myślę o naszych pacjentach i o ich rodzinach, którzy wykonują też taką pracę, żegnania się z życiem, czy żegnania swojego bliskiego. I sobie myślę o opiekunach rodzinnych, którzy długo, często to towarzyszenie wykonują. I dzięki tej mojej pracy i tym moim wczesnym doświadczeniom zmagania się z wizją śmierci, myślę, że potrafię docenić ten trud, który towarzyszy tym rodzinom, które do nas przychodzą. Że dosyć szybko nasz zespół potrafi wejść w buty tej rodziny i dosyć szybko zrozumieć tą długą i taką powikłaną historię radzenia sobie z chorobą, towarzyszenia choremu. Więc na pewno myślę, że jestem bardziej empatyczna.
A powiedz, Agnieszko, jak to jest, że ciągle boimy się tematu śmierci? Staramy się o tym nie myśleć, nie mówić, staramy się ten lęk zagłuszać na różne sposoby, różnymi rzeczami, używkami, spędzaniem czasu, który to czas jest takim odsuwaniem tej świadomości, że jesteśmy śmiertelni. W ogóle sprawy związane z przemijaniem, śmiercią, odchodzeniem, to takie tematy, no, do których podchodzimy trochę jak do czegoś niewygodnego, mało komfortowego, nawet można powiedzieć nieeleganckiego.
Pewnie trochę tak jesteśmy zbudowani, żeby unikać tej świadomości, że nie możemy jakby cały czas świadomie czuć, że jesteśmy skończeni, żeby móc realizować różne rzeczy, które mamy w życiu. Tak sobie myślę, ale z drugiej strony też ta kultura nam nie pomaga, czy postęp medycyny też nam nie pomaga w tym, żeby przystanąć. Takie święta, które są za nami, one pomagają reflektowaniu, ale na co dzień, tak jak powiedziałaś, mamy kulturę taką życiodajną, piękną.
Hedonistyczną.
Hedonistyczną. Zmieniła się na pewno od początku XX wieku struktura społeczna. Coraz rzadziej nagle odchodzimy. Badania pokazują, że badania w Anglii, do których dotarłam, pokazują, że tych śmierci nagłych, niespodziewanych jest 1/5 w wyniku wypadku, morderstwa i tak dalej. Kolejna część, 1/5 osób odchodzi nagle w przebiegu choroby. Natomiast te 3/5 to są te śmierci, które tak, śmierć, która przychodzi ukradkiem, trochę niespodziewanie, po bardzo długiej najczęściej chorobie. Więc to też nie ułatwia nam skonfrontowania się. Też myślę sobie o tym, że coraz więcej osób odchodzi samotnie. Przez to, że nie ma rodzin wielopokoleniowych, przez to, że możemy pracować w różnych miejscach. Więc myślę sobie, że tacy ludzie w wieku 40, 30, 20 lat czasem nie uczestniczą w odchodzeniu swoich bliskich, w umieraniu swoich bliskich. Nie zdążą, może jak mają szczęście, to zdążą na te ostatnie chwile, na ostatnie dni, ale nie zdążą porozmawiać, nie zdążą się podzielić, nie zdążą usłyszeć o tym doświadczeniu od osoby umierającej, więc dostępne jest w taki ograniczony sposób poznanie tego tematu.
Jeżeli osoba odchodzi powoli, na przykład na skutek najpopularniejszej teraz chorób, czyli choroby nowotworowej, to wydawałoby się, że jest czas na to, żeby pobyć, żeby się pożegnać, żeby się oswoić, a jednak nie. Słyszałam, że często nawet w tych ostatnich tygodniach, dniach unika się tego tematu, że za chwilę przecież mamo, tato, ciociu, dziadku, babciu, nie będzie ciebie.
No właśnie, to jest paradoks. Można powiedzieć, że jak ktoś chorował długo, to powinien być przygotowany sam na śmierć i ta rodzina też powinna już pewne rzeczy czy przerozmawiać, czy pewnych rzeczy dokonać. Okazuje się, że to wcale nie jest tak częste. Chodzi tutaj o postęp medycyny poniekąd, że osoby chorujące onkologicznie mogą być aktywne bardzo długo. Nawet na parę dni czy parę tygodni przed swoją śmiercią mogą jeszcze wykonywać sami różne rzeczy. też jest dostępnych cała gama różnego rodzaju sposobów leczenia, łącznie z leczeniem chirurgicznym. To wszystko zabiera czas. Pobyty w szpitalu się wydłużają. Ta osoba często krótko jest w domu. To wszystko nie sprzyja temu, tej refleksji, rozmawianiu, no bo cały czas się walczy o coś, tak? O brak bólu, o kolejną operację, czy o kolejną wizytę. Nasz system też jest medyczny, trudny, że trzeba o wiele rzeczy się wystarać, wyczekać w kolejkach, wydzwonić. Czyli ta choroba często przebiega na różnego rodzaju zadaniach związanych z leczeniem, z utrzymaniem jakiejś formy.
I być może dla nas jest to bezpieczniejsze dla nas rodziny niż wprost rozmowa o odchodzeniu. Nikt nas tego nie nauczył. Nie wiemy, jak się do tego zabrać, żeby nie dotknąć, nie urazić. A często osoba chorująca ma potrzeby porozmawiania o tym, a z drugiej strony, od strony najbliższych, widzi niechęć, jakieś takie odsuwanie tego tematu. Tak jakby to nie miało nastąpić.
Tak, odkładamy trudne rozmowy na później, bo jeszcze mamy czas, bo jeszcze jest leczenie. Na jakieś później. Dotyczy to też dzieci, z którymi się bardzo późno rozmawia o tym, że ich bliski odejdzie. Z tym się spotykam każdego tygodnia w swojej pracy, że ktoś z członków rodziny, ważny, często to jest dziecko, późno się dowiedział, albo jeszcze nie wie, jak mu powiedzieć, albo chory jest w bardzo już ciężkim stanie, a jeszcze rodzina o tym właśnie nie rozmawiała. To jest paradoks naszych czasów. Często moje rozmowy polegają na tym, żeby zastanowić się wspólnie, jak można na trudne pytania chorego czy dziecka, które jest w niepokoju o swoją mamę czy tatę, jak można te trudne pytania odpowiedzieć. Jak chory pyta, czy ja umrę, albo jak mówi, czy ja jeszcze, kiedy to wszystko się skończy, albo czy to jeszcze ma sens, albo że już mam dosyć, nie dam rady. To nawet nie chodzi o niechęć, tylko o zwykłą naszą ludzką bezradność, że nie wiemy, co my możemy odpowiedzieć. Bardzo mało ćwiczymy takich trudnych tematów na co dzień i nagle, nie mając doświadczeń, wtedy, kiedy nas to osobiście spotyka, nie mamy skąd czerpać.
Wzorców. Tak, nie wiemy jak. Tak. A czy zdarza się tak, że osoby, które wiedzą, że są chore, że odejdą, zwracają się do ciebie z prośbą o to, żebyś porozmawiała z bliskimi, żeby z kolei ci bliscy, ta rodzina porozmawiała z tą osobą w otwarty sposób na temat tego, że właśnie zbliża się mój kres i chcę, żebyście o tym ze mną porozmawiali, bo czuję ten niepokój, czuję lęk. Chcę, żebyście byli blisko także w rozmowie ze mną o tym odchodzeniu, żeby to nie był między nami temat tabu i żebyśmy rozmawiali tylko o tym, co przynieśliście mi do zjedzenia albo jak się tutaj mną pielęgnacyjnie zajmujecie.
Tak, to jest temat przewodni mojej pracy, pielęgniarek, lekarzy w hospicjum, żeby ułatwić rodzinie stanięcie na wysokości zadania, żeby w dosyć krótki czasami czas pokazać, jak mogą towarzyszyć temu swojemu bliskiemu, żeby odpowiedzieć na jego potrzeby, bo staramy się, żeby ten chory był w centrum i żeby jego potrzeby, jeśli chce rozmawiać, jeśli aktywnie pyta, żeby miał szansę uzyskać odpowiedź właściwą od lekarza, od pielęgniarki, ale także od swoich bliskich. I stajemy się takim łącznikiem pomiędzy nimi i działamy tak, żeby ta rodzina mogła się połączyć, żeby mogła rzeczywiście szczerze z sobą porozmawiać. Ja wtedy przygotowuję rodzinę, że padną takie pytania, co można wtedy odpowiedzieć, zastanawiamy się razem i oni, gdy mają szansę przepracować ten temat wcześniej, trochę na sucho razem ze mną, kiedy często towarzyszą temu duże emocje, to jakoś oswaja na takie spotkanie i na taką kluczową rozmowę, która jest pełna łez, ale okazuje się, że te łzy mają swój koniec, że to jest rozdzierająca rozpacz, taka rozmowa o odchodzeniu, umieraniu, żegnaniu się z życiem, ale też po niej się coś dzieje takiego niezwykłego, że jest też czas na różne anegdoty, na żarty, na bycie razem, takie zwyczajne. że okazuje się, że to nie są dni czy tygodnie pełne tylko refleksji, wzajemnego smutku, martwiania się, ale że też się robi miejsce na życie, na bycie razem, na dzielenie się różnymi rzeczami. I taka prawda no uwalnia. I to jest też piękne w pracy mojej, że to widać czasami bardzo namacalnie, jak ta rodzina razem z chorym w bardzo trudnym momencie życia zaczyna istnieć i żyć. To jest niezwykłe.
Stały słuchacz Szymon z Banina pisze do nas. My z żoną dużo o tym rozmawialiśmy, ponieważ trochę się działo w naszym życiu. Przypomnę, że pan Szymon cudem uniknął śmierci. Jako strażak ratownik mało czego się bałem, ale od momentu, kiedy poznałem żonę, wszystko się zmieniło. Zawsze walczę, by żyć, aby Magda nie została sama. Pan Szymon jest też po przeszczepie nerki. Mam nadzieję, panie Szymonie, że wszystko jest w porządku. Dużo zdrowia życzę i pozdrawiam. Grażyna pisze. Miałam złą relację z tatą. Trudność kontaktu potęgował jego niedosłuch. Aberracje psychiczne. Przyczyną śmierci ojca był rak płuc. Podczas agonii trzymałam w jego dłoni gromnicę. Odmawiałam w obecności lekarza i chlipiącej mamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po śmierci taty z serca mu wybaczyłam. Pisze Grażyna. No właśnie, też sprawa pojednania, wybaczenia sobie nawzajem z odchodzącymi. Często ludzie, którzy nie zdążyli tego zrobić, noszą poczucie winy do końca życia, że się nie pojednali z ojcem, z matką, z kimś ważnym.
No właśnie, to są takie doświadczenia, z którymi się podzielili słuchacze, które próbują przewartościować, czyli nadać im sens i jakby wykorzystać twórczo do swojego życia. Pan strażak, tak dobrze?
Tak, może, Szymon z Banina.
Tak, próbuje te doświadczenia z pracy przełożyć na obecne swoje życie. Czasami nie zdążymy czegoś naprawić, czegoś reflektować, pojednać się ze swoimi bliskimi, a czasami ta historia była tak trudna, że nie wystarczyły te rozmowy przed, czy towarzyszenie przy umieraniu i od tego jest żałoba, żeby dokończyć niedokończone sprawy. I to jest bardzo ważny czas, niedoceniany w naszym życiu, po śmierci ukochanej osoby, żeby te rzeczy, które pojawiają nam się w naszej głowie, w psychice, te pytania, te tematy, żeby je podejmować i żeby się nad nimi zastanawiać, żeby się nimi dzielić z innymi, bo to są rzeczy najczęściej, które nam się pojawiają czy nawracają i wracają jak bumerang, odpychane, niechciane, a one ponownie wracają i powodują ból czy poczucie winy, czy złość, czy niechęć, żeby je przepracowywać, mówiąc językiem psychologicznym, czyli się nad nimi zastanawiać, uwalniać.
O przeżyciu żałoby porozmawiamy za chwilę. Agnieszka Paczkowska, psycholożka kliniczna z hospicjum dla dzieci i dorosłych księdza Dudkiewicza w Gdańsku, a muzycznie The Time, Możdżera, Danielsona i Fresco. Thank you. 0603 06 06 06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Przeraża nas śmierć. W większości jesteśmy nią przerażeni, bo jest ostateczna. Nie ma od niej odwołania. Dziś z Agnieszką Paczkowską, psycholożką kliniczną z hospicjum księdza Dudkiewicza w Gdańsku, staramy się ją obłaskawić, jeśli to w ogóle możliwe. Ania, stała słuchaczka, pisze: tydzień temu zmierzyłam się z odchodzeniem swojego taty. Wraz z rodzeństwem byłam z nim do ostatniej chwili po ciężkiej chorobie. Pozdrawiam po trudnym i bolesnym przeżyciu, pisze Ania. Pani Aniu, bardzo, bardzo jesteśmy z Panią i dobrze, że była Pani do końca przy tacie. Jak to jest, Pani Agnieszko? Agnieszko, kiedy odchodzi ktoś bliski, jakie są reakcje rodziny? Jedni chcą być, towarzyszyć, a inni być może nie mają siły, jest to ponad ich siły.
To różnie bywa, ale przeważnie jest tak, że pragnie się, by ten bliski nie odchodził sam. To jest jakby kluczowe. Czasami się nie ma siły na to, żeby towarzyszyć, zwłaszcza jeśli jest się w dużym kryzysie po intensywnej opiece. I nie ma już sił, żeby towarzyszyć, ale na pewno jest pragnienie, żeby ten bliski nie odchodził sam. I wtedy, no właśnie, wychodzą naprzeciw, mogą wyjść naprzeciw różne osoby, które towarzyszą w opiece. Często my, pracownicy, towarzyszymy w tym odchodzeniu, wolontariusze. Rodziny też bardzo często. Niektóre nie mogą z takich powodów, można powiedzieć, wypadków, tak? Czyli że nie zdążą dojechać, nie ma ich na miejscu, a śmierć przyszła nagle, niespodziewanie, w tym sensie, że wydawało się, że ten bliski jeszcze będzie żył. I to są takie doświadczenia, jeżeli ktoś może uczestniczyć w odchodzeniu. Bardzo ważne dla jednej i dla drugiej strony. To poczucie obecności jest istotne dla umierającego, a dla rodziny jest to takie też później, właśnie w procesie żałoby, ważny punkt odniesienia.
No właśnie, i teraz o tej żałobie, bo to bardzo ważny okres, kiedy już pożegnamy ostatecznie tę naszą bliską osobę. Zaczyna się dla nas czas żałoby, czas pożegnania psychicznego, emocjonalnego, wszelkiego.
Tak, i to żałoba to nie jest tylko wymiar społeczny, tak, że trwa rok, że ktoś chodzi ubrany na czarno. To jest, trzeba bardzo docenić ten czas i to zadanie, tak jak wcześniej mieliśmy opieki nad tym swoim chorym bliskim, tak teraz jest zadanie przeorganizowania życia bez tej osoby. Czasami tak z nieuwagą podchodzimy do tego czasu, bo no, życie nas przywołuje. Musimy zacząć wreszcie pracować, czy zająć się domem,
dziećmi.
Spojrzeć na dzieci, które gdzieś były ważne, ale teraz się działy z tym chorującym bliskim jakieś rzeczy, które trzeba było zorganizować, a teraz trzeba przeorganizować swoje życie. I warto dopuszczać do tego czasu swoje uczucia, emocje, przyglądać się sobie, jak się w tym czuję.
Przede wszystkim pozwolić sobie na tę rozpacz, na ten smutek, na to, żeby ból się wypłakał, żeby się
jeśli
nawet
jest,
wykrzyczał.
Tak, jeśli jest. Pozwolić sobie na te emocje, które są, bo nie zawsze zaczynamy od rozpaczy i smutku. Czasami jest taki czas odrealnienia i ta żałoba w takim rozumieniu, jak myślimy o niej, przychodzi trochę później.
Z opóźnieniem, tak.
Z opóźnieniem, bo przeżywa się na przykład inne trudne uczucia, jak poczucie winy, poczucie złości, poczucie niezgody. Obwiniamy siebie albo tą drugą osobę, różne rzeczy. Ważne, żeby dać pozwolić na ujście emocjom tym, które się pojawiają, nim się rzucimy w wir pracy i w wir życia. Mówi się o żałobie, że ona ma swoje takie dwie odmiany, które dobrze jest, że jeżeli się ze sobą łączą, że jest czas na taki proces emocjonalny i jest czas na taki proces zadaniowy. I dobrze, żeby te dwa nurty się ze sobą w procesie żałoby, która trwa pół roku, rok, dwa lata, trzy lata, żeby one się zmieniały, te procesy, żeby było i na to miejsce.
Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zatrzymywać, nie blokować tych emocji, żeby nie blokować tych uczuć. I temu może pomóc ktoś bliski przy nas, kto potowarzyszy nam w tej żałobie, w płaczu, w opowiadaniu o tej osobie, która odeszła, o tym, jak nam teraz jest, bo przecież razem z osobą, która odchodzi, która była nam bliska, część nas też umiera.
Tak, doświadczamy własnej śmiertelności, doświadczamy końca życia takiego, jakie ono było
do tej pory.
No, trzeba zbudować nową tożsamość często, odnaleźć na nowo siebie, kim ja jestem bez tej bliskiej osoby. I oczywiście żałoba u każdego przebiega w inny sposób. Niektórzy bardziej emocjonalnie ją przeżywają, niektórzy mają taki rodzaj żałoby minimalnej, co nie oznacza braku dobrej relacji, ale łączy się z osobowością. Że takim jesteśmy człowiekiem, który mniej okazuje. Natomiast potrzebne są też chwile unikania, zapominania, czy skupienia się na jakichś zadaniach właśnie związanych z reorganizacją, nauczenia się różnych rzeczy, roli nowych zadań, które trzeba podjąć w domu, nowych zasad, które będą teraz bez tej osoby, nie wiem, płacenia rachunków, jeżdżenia samochodem. Wiele osób w żałobie podejmuje, ja znam bardzo wiele osób, które podjęły się tego, żeby nauczyć się, żeby zrobić prawo jazdy, czy kończą remont, który nigdy, tak, czyli zadaniowo próbują do tego czasu podejść i to pomaga, takie unikanie, wypieranie pomaga, ale ono dobrze jest, jeśli przeplata się z takimi okresami refleksji, dawania upustu uczuciom, myślom, wspomnieniom. Jeśli nie zrobimy na to specjalnie miejsca, jeżeli nie będziemy korzystać z tych rytuałów społecznych, które mamy, czyli właśnie z takiego święta jak za nami, czy nie będziemy obchodzić imień czy urodzin tej zmarłej osoby, to nie zrobimy sobie miejsca na emocje i może się okazać, że z tymi niewyrażonymi uczuciami złości, poczucia winy, krzywdy, smutku, rozpaczy pójdziemy przez życie dalej i one, nie przeżywszy w pełni żałoby, i one się będą, no będą się odzywać w toku
będą
życia.
Kładły się cieniem na nasze wyzdrowienie, wrócenie do żywych, można powiedzieć. Iwa pisze, gdy mój tata odchodził, brat mnie o tym nawet nie zawiadomił. Bardzo mnie to boli, a minęło już 2,5 roku, pisze Iwa.
Właśnie, to są takie rzeczy, które w nas są. Ta pani dzieli się takim doświadczeniem poczucia krzywdy, tego braku bycia przy i to jest jej sprawa niedokończona. I każdy z nas w żałobie znajdzie takie sprawy, które trzeba domknąć albo symbolicznie, albo realnie. I to jest takie zadanie w trakcie żałoby, żeby na przykład takim poczuciem krzywdy podzielić się z drugą osobą, która nas rozumie. Jeżeli to są silne uczucia, nieprzemijające, nawracające, właśnie jak ten bumerang, no to być może trzeba poradzić się specjalisty. Zwłaszcza wtedy, jeśli ta żałoba może być trudna w takim sensie, że te warunki były niesprzyjające. Mówimy o takich czynnikach ryzyka powikłania żałoby. Czyli jeśli strata była nagła, niespodziewana, albo jeśli spotkała nas ta śmierć bliskiej osoby w kryzysowym dla nas momencie życia, jakimś trudnym, albo jeśli nie konfrontowaliśmy się wcześniej ze śmiercią, nie mieliśmy doświadczeń, czy za późno zostaliśmy poinformowani, albo jeśli byliśmy w żałobie, albo w złym stanie psychicznym.
Albo jeśli nie zdążyliśmy się pożegnać, tak jak pani Iwa, prawda?
To prawdopodobnie ta żałoba będzie trudna do przeżycia samemu i być może trzeba będzie skorzystać z porady specjalisty, bo się w taki naturalny sposób, jak to się dzieje w większości procesów żałoby, sobie nie poradzimy z nią.
I warto też pamiętać, że każda żałoba ma swoje etapy. Są takie etapy żałoby, one mogą trwać krócej lub dłużej, ale one są. Czyli różne uczucia na różnym etapie żałoby nam towarzyszą. Tomasz pisze, moja mama chorowała na nowotwór i zmarła kilka miesięcy temu. A ja wciąż mam wrażenie, że wróci, bo słowo odeszła ma w sobie taką nadzieję na jej powrót, pisze Tomasz. Jak zacząć żałobę, kiedy w zasadzie nie zrozumiałem, że ona odeszła na zawsze?
No właśnie, to są pięknie, to ten pan opisał.
Pan Tomasz.
Pan Tomasz, że tak możemy się czuć w żałobie dosyć długo. Obecnie odchodzi się od takiego myślenia etapami o żałobie. One bardziej pomagają nam zrozumieć, o co chodzi w tym procesie. Ale tak naprawdę chodzi o to, że w takim zdrowym sposobie przeżywania żałoby te różne uczucia i różne myśli, one się w czasie zmieniają. I to różnie bywa. Czasami ktoś na początku lepiej się czuje, potem się czuje gorzej. Ja lubię myśleć o żałobie jako o takiej podróży, o drodze, którą się idzie. Ona jest pełna różnych wzniesień.
I zakrętów.
I dla każdego ta droga jest bardzo indywidualna. I teraz, jeśli staniemy w miejscu, czyli ten krajobraz się nie będzie zmieniał, nie będą się pojawiały różne rzeczy, różne tematy, różne myśli, czasami
emocje,
to znaczy, że stanęliśmy w miejscu albo jesteśmy na rondzie i być może trzeba zrobić coś nowego, dodać coś do tego sposobu przeżywania żałoby, żeby pójść dalej. Czyli może za mało się dzielimy, może za mało dopuszczamy do siebie tych uczuć, może za mało rozmyślamy, może za mało wspominamy, może za dużo pracujemy, a może musimy pójść do psychologa czy osoby, która się zna na tym, w tym temacie.
Żeby, i pomoże i potowarzyszy nam w tym rozstaniu.
Panie Tomaszu, kolejny krok.
Ja mam wrażenie, że pan się zatrzymał na takim etapie szoku i zaprzeczania, że to się nie zdarzyło. Że właśnie ciągle ta irracjonalna, co pan sam wie, nadzieja, że mama, jeśli odeszła, to wróci przecież, prawda?
Tak, i takie irracjonalności to nie jest nic złego. One nam pomagają trochę oddalić ten stres związany ze stratą.
Żeby się nie rozpaść
się
na
nie
milion
rozpaść
kawałków.
I każdy tak ma trochę to jest bardzo indywidualne, ile tego w sobie mamy, ile potrzebujemy tych mechanizmów obronnych, magicznego myślenia, wypierania, dysocjacji. Każdy z nas ma różne zapotrzebowanie na to właśnie niedopuszczanie do siebie tej świadomości, ale ważne jest, żeby pojawiały się takie okresy, kiedy wiemy, że to się wydarzyło, kiedy rozmyślamy o tym, kiedy opowiadamy komuś o jakimś wątku z życia tej osoby w postaci anegdoty, czy nie wiem, porządkujemy zdjęcia, czy rysujemy.
Czy się wypłakujemy
czy się
po prostu.
Czy się wypłakujemy, czy piszemy list.
Do
różne
tej osoby
są sposoby
tak
na przywracanie wspomnień.
I na ulgę.
I na ulgę.
Bo bardzo, o to chodzi.
Bardzo wiele osób w taki naturalny sposób próbuje przepracować tą stratę, udając się w sentymentalną podróż, gdzie się zaręczyli, albo gdzie spędzili wspaniałe lata dzieciństwa razem z swoim bliskim, albo gdy kończą jakąś ważną, istotną rzecz dla tej zmarłej osoby, która była ważna dla niej, jak właśnie remont łazienki, czy kończą studia, które obiecali. To są takie symboliczne rzeczy, które nas uwalniają i pomagają nam pójść dalej.
Panie Tomaszu, bardzo też pomaga pisanie, tak jak tutaj mówi Agnieszka, do tej osoby. Proszę sobie kupić taki zeszyt, szczególny zeszyt i pisać do tej osoby. I proszę mi wierzyć, że będzie przynosiło to panu wielką ulgę. To, że pan będzie wyrzucał z siebie te emocje, emocje smutku, emocje tęsknoty, niezgody na to odejście. Proszę pisać, pisać, pisać i ten ból się wypisze. Zobaczy pan, że po pewnym czasie będzie pan zaglądał do tego zeszytu coraz rzadziej. Co nie znaczy, że ta osoba nie będzie przy panu, w tym wypadku mama. Pozdrawiamy serdecznie. Ewa pisze, umieranie, śmierć, takiej wiele jak narodzin. Każde odchodzenie to odchodzenie jakiejś cząstki naszego życia. Czas na refleksję, wspomnienia, uśmiech do najmilszych, wspólnych chwil życia. Pozdrawiamy Pani Ewo serdecznie. 603-06-06-06. Agnieszka Paczkowska, psycholożka kliniczna z hospicjum księdza Dudkiewicza w Gdańsku. Dziś o odchodzeniu, o przeżywaniu żałoby, o towarzyszeniu w ostatnich chwilach tym, którzy odchodzą i tym osobom, które kogoś straciły, a także o konfrontowaniu się z naszą kruchością, z naszą śmiertelnością. płyty The Time. Leszek Możdżer, Danielson i Fresco. Jeszcze zagrają Agnieszka Paczkowska w studiu, psycholożka kliniczna z hospicjum księdza Dudkiewicza w Gdańsku. I mogłabym zapytać, co słychać w hospicjum i jakie nowe akcje, bo te akcje bardzo ważne, bardzo piękne i bardzo wszystkim nam potrzebne, które organizujecie. Żeby przypomnieć, że no właśnie, że jesteśmy krusi i nie jesteśmy nieśmiertelni, jak nam się czasami wydaje.
No tak, hospicja mają tak w Polsce taką rolę, żeby edukować, przypominać, że ta śmierć jest. Chociażby przez te akcje charytatywne za nami, kwestowanie na gdańskich cmentarzach.
Przepiękna akcja.
W którą włączyli się setki wolontariuszy i to też jest dla nich taka okazja już w takim młodym wieku, bo to przeważnie jest młodzież szkolna i dzieci w wieku szkolnym, żeby no, trochę się zreflektować, czy spotkać się w takim przyjaznym gruncie ze słowem hospicjum, ze słowami, że ktoś jest u kresu życia, z chorobą przewlekłą. I dla nas w Hospicjum Dudkiewicza i Fundacji Hospicyjnej, która prowadzi Hospicjum Dudkiewicza, bardzo przejmujemy się taką edukacją społeczną i też widzimy, jak bardzo ważna jest taka profilaktyka, czy edukacja w ogóle o śmierci już od wczesnych lat dziecięcych. I mamy tutaj taki program w Gdańsku od paru lat realizowany także dzięki uprzejmości władz miasta. Program Tumbo Pomaga, który z jednej strony jest takim wsparciem socjalnym dla dzieci osieroconych i pomocą psychologiczną, jest portal tumbopomaga.pl, który jest pierwszym w Polsce portalem dotyczącym żałoby dzieci i młodzieży. I prowadzimy tutaj w Gdańsku coś takiego niezwykłego. Wczesną edukację dzieci dotyczącą śmierci, umierania i edukację osób, które są wokół tych dzieci, właśnie dotyczącą tego, jak wspierać ucznia w żałobie, jak przygotować klasę szkolną do wejścia takiego osieroconego ucznia do klasy.
Niezwykle ważne.
Tam służą warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, dla dorosłych. Ale też przed nami taka niezwykła akcja, czwarta edycja w Gdańsku, a pierwsza ogólnopolska, Dzień Tumbo, 21 listopada. W 100 gdańskich szkołach będą lekcje edukacyjne dotyczące żałoby, umierania, śmierci, gdzie dajemy nauczycielom takie narzędzia, jak można taką lekcję zrobić.
No bo nauczyciele też często są bezradni, też się boją, prawda? Też nie wiedzą jak.
To są też ci sami dorośli, którzy mają
tak jak my wszyscy.
Z mówieniem o tym, a skupiamy się na nich, bo dzieci są przy nich przez bardzo długi czas. I wtedy też jest taka kwestia charytatywna, Dzień Słonika Tumbo, pomarańczowe pikniki organizowane są w szkołach i festyny, bo ten słonik Tumbo jest pomarańczowy i dzieci zbierają pieniądze na potrzeby osierconych dzieci, które mamy pod opieką, a ich jest coraz więcej. Dzięki temu dzieciaki mogą osierocone wyjeżdżać na wakacje, kontynuować to, co do tej pory było im dostępne. Chodzić na basen, kontynuować lekcje angielskiego, bo często strata w domach wiąże się z trudnościami materialnymi, zwłaszcza w tym pierwszym okresie. Więc pokazujemy, z jednej strony uczymy o emocjach, a z drugiej strony o tym, że ważne jest też takie wsparcie socjalne.
Niezwykle ważna inicjatywa i tak sobie myślę, że dobrze, że jest ten listopad i te święta, które często nazywamy smutnymi na początku tego listopada, bo to też taka pora, która skłania nas ku głębszej refleksji. Kończy się, czy już skończyło się lato, jest jesień, zbliża się zima, czyli coś przemija, coś się zmienia i ten listopad sprzyja właśnie takiemu zatrzymaniu, takiej refleksji o sens życia też, które się kończy jak zwykle śmiercią.
Tak, więc dobrze się zatrzymać i zreflektować w ogóle przy wszystkich naszych trudnych wydarzeniach, jeśli one muszą w życiu, jeżeli już muszą się wydarzać, to ważne, żeby wyciągać jakieś wnioski, żeby się reflektować, bo potem bardzo nam się to przydaje, bo śmierć jest nieunikniona.
I kiedy człowiek sobie to uświadomi, wcale nie musi być smutniejszy, ale tak jak powiedziałaś na początku, myślę, że to bardzo ważne, bardziej uważne na bliskie osoby, na piękno świata, na drobiazgi, których często nie zauważamy.
Tak, można bardziej doceniać i smakować życie, to na pewno, jeżeli dobrze przewartościujemy te trudne rzeczy, które nas spotykają w życiu. I damy im później ujście, przeżyjemy żałobę, to nas może też umacniać, powodować piękną zmianę w naszym życiu.
Ale ważne, żebyśmy przeżyli tę żałobę. I to, co Agnieszko mówiłaś, że jeśli sobie nie dajemy rady, to też do pana Tomka, to warto zgłosić się po pomoc do terapeuty, psychoterapeuty, psychologa, który będzie towarzyszyć i poprowadzi nas przez tę żałobę, przez tę drogę pełną wzniesień, różnych dolin, zakrętów, ale drogę, która prowadzi do słońca i do takiego uwolnienia się z cierpienia, bo przecież odchodzeniu naszych bliskich towarzyszy nam ogromne cierpienie, ogromny smutek.
Tak, to prawda. Warto jest podjąć ten wysiłek, żeby się nauczyć żyć na nowo, co nie oznacza, że tej osoby nie będziemy nosić w sercu.
Bo będziemy nosić do końca życia. Musimy tak kończyć. Jest. Dziękuję, Agnieszko, bardzo za dzisiejszą wizytę. Agnieszka Paczkowska, psycholożka kliniczna z hospicjum dla dzieci i dorosłych księdza Dudkiewicza w Gdańsku. Małgosia Ławnicka program zrealizowała. Kłaniam się państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia. Te piękne dźwięki. No któż? Tylko Leszek Moszczer. Do usłyszenia. Dobranoc.